kursach przygotowujących do małżeństwa i zdarzyło się, że na jednym z takich ćwiczeń
że nie doszło do małżeństwa.
Nie, że para się tak pokłóciła, że ta dziewczyna zaczęła płakać w trakcie. Ja już widziałam w jej twarzy, że już się coś dzieje. Ona zaczęła. Dziewczyna. Nie, ona rysowała, a ten.
Tak, że jak mamy pary, że chłopak opowiada.
Tak, ona rysowała, a chłopak opisywał. I ona tak to przeżyła. I zaczęli się kłócić w trakcie tego ćwiczenia tak mocno, że ona się rozpłakała i później do końca nie rozmawiali w ogóle ze sobą. Siedzieli obrażeni.
Do końca spotkania na szczęście, nie do końca życia.
Nie do końca życia. Nie wiemy, w jakim stanie wyjechali, bo po prostu przestali w ogóle rozmawiać ze sobą. To była para. I wiecie, ja się tak już później stresowałam tym ćwiczeniem, że ile razy mój mąż mówił, omawialiśmy tę konferencję, co będziemy robić, co, i Antek mówi, no to zrobimy to ćwiczenie z tym rysowaniem, a ja myślałam, zawsze mówię, a może nie róbmy, co, może po prostu tak się obawiałam właśnie tej, no raz się zdarzyła taka sytuacja, ale jakie macie wrażenia, czy jest łatwo
łatwo poszło?
Wycofuję się.
Nie chcemy wiedzieć, jak wam poszło. Nie, żartuję. Idziemy dalej.
Ale myślę, że to ćwiczenie pokazało nam kilka rzeczy, prawda? Że między innymi to, że nawet przekazanie jakiejś, wydawałoby się, prostej informacji
druga osoba inaczej rozumie.
Ona inaczej rozumie, inaczej wyobraża sobie pewne rzeczy.
Ja zaobserwowałem jeszcze jeden taki fakt. Że większość chłopaków pomagało sobie rękami. Że pokazywali. No, różne bardzo gesty były. Natomiast tylko nieliczne dziewczyny, też większość dziewczyn skupiła się na werbalnym przekazie. Więc to było, pierwszy raz robiłem to. Nagrałem nawet, żeby gdyby na podobnych. Zostali się nagrani wszyscy, każdy siebie znajdzie. Nie no, żartuję. Żartuję. Dobrze. O twórczym porozumiewaniu się, twórczym dialogu. Czego on wymaga? Po pierwsze, wymaga od nas czasu.
Właśnie, tutaj mieliśmy mało czasu na wykonanie tego ćwiczenia i też dużo, dużo nas, więc było głośno, prawda? No, może to przeszkadzało, tak, przeszkadzało w komunikacji, prawda? Musieliśmy się przekrzykiwać trochę, ale rzeczywiście porozumiewanie się takie głębsze wymaga czasu, wymaga zaangażowania. Tutaj mamy taki piękny przykład, cytat z Księgi Koheleta, że na wszystko jest czas, wszystko ma swój czas. Wszystkie sprawy pod niebem mają swój czas. Tam jest wiele różnych przykładów, jak sobie otworzycie, prawda, Księgę Koheleta, zobaczycie, że na wszystko jest, to jest taka piękna metafora, piękne zdanie, że na wszystko jest czas. Więc jeżeli chcemy z kimś porozumiewać się na głębszym poziomie, to wymaga to naszego zaangażowania, naszej pracy, naszego czasu. O czasie już troszkę mówiliśmy, ale nie jest to łatwe dzisiaj.
No, dzisiaj przeciętne małżeństwo statystycznie spędza, rozmawia ze sobą 30 minut tygodniowo. To naprawdę nie jest dobry wynik, biorąc nawet przy takim zabieganiu w świecie, biorąc pod uwagę, że przeciętny Polak ogląda kilka godzin dziennie telewizji.
Przeciętny, chociaż nie mamy pojęcia, jak to możliwe, no, kilka godzin
kiedy. Czas jest bardzo ważny, dlatego że spędzając czas ze sobą też uczymy się swojego języka komunikacji, czyli innymi słowy, uczymy się rozmawiać ze sobą. I to jest naprawdę ważne przy bliższej relacji. Żeby właśnie zdekodować nasz język, żeby odkryć wzajemnie, co kryje się pod poszczególnymi pojęciami, zwrotami, naszymi reakcjami, co kryje się w drugiej osobie. Więc to jest bardzo ważne. Ten czas to nie tylko przekazywanie, ale też uczenie się naszego języka komunikacji.
Ja odkryłam, że kiedy, myślę, że też macie takie doświadczenia podobne, że czasem przychodzą mi do głowy jakieś osoby, na przykład nagle zaczynam myśleć o kimś. intensywnie myśleć o tej osobie. Czasem się za nią modlę, a czasami przychodzi mi taka myśl, zadzwoń do tej osoby, zadzwoń do niej. I kiedy się zdecyduję, żeby zadzwonić, wiecie, oczywiście różne rzeczy się dzieją, nie mam czasu, nie teraz, później, ale kiedy się poddam temu, kiedy to przychodzi i przychodzi kilka razy, kiedy zadzwonię, okazuje się, czy skontaktuje się, że ta osoba czeka. Że na przykład coś się dzieje, ona czeka na kontakt. Więc to jest ciekawe doświadczenie, że też pokazuje, jak kiedy mamy wokół siebie też jakichś ludzi, z którymi współpracujemy, mieszkamy, nie wiem, które często spotykamy na swojej drodze. Myślę, że Bóg też stawia nam na drodze różne osoby i daje okazję też naturalnie, żebyśmy z nimi spędzali czas. Nie zawsze to wykorzystujemy. Ale ten czas również jest dawany nam, tak? Bóg daje okazję, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem. Również potrzebujemy zaufania, otwartości, szczerości.
No, o zaufaniu możemy od razu powiedzieć, bo to jest bardzo podobne. Chodzi o to, że też w komunikacji z drugą osobą są pewne poziomy. Jeszcze o tym powiem. I teraz z jednej strony, żebyśmy mieli pewną satysfakcję z rozmowy, to rozumiemy, że musimy zejść głębiej w nasze serce, w nasz poziom naszych odczuć. Żeby tam zejść, musimy być z jednej strony otwarci, to znaczy musimy być gotowi o tym powiedzieć, a z drugiej strony musimy mieć zaufanie do rozmówcy. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że im głębiej wchodzimy, tym bardziej jesteśmy podatni na zranienia. Czyli musimy mieć zaufanie, że ktoś nie wykorzysta tego przeciwko nam, nie użyje tego, co mówimy, tego, co wyrażamy. Dlatego obydwa te elementy, zarówno otwartości i szczerości z naszej strony, jak i zaufania do drugiej strony, muszą być. Dlatego, że jeżeli komunikacja jest tylko na płytkim poziomie, to nie daje nam satysfakcji, nie daje nam poczucia tego, że ktoś rzeczywiście jest zainteresowany naszym przeżyciem, byciem z nami. Też w teorii komunikacji mówi się o takim odkryciu w 71 rok, więc już jakiś czas temu. Takim jednym z teoretyków był właśnie Albert Mehrabian i on opracował taki wzór na ogólne wrażenie w komunikacji. Nie? I odkrył, że informacja słowna to jest 7%. To nie były jedyne badania, ja trochę przeczytałem też na ten temat, że były różne, które dały bardzo podobne wyniki. Że to, co przekazują same słowa, to jest tylko 7%. Dużo więcej wynika z informacji przekazanej przez ton głosu, czy sposób, w jaki wypowiadamy. A najwięcej z informacji przekazywanych językiem ciała. Więc jeżeli weźmiemy też pod uwagę te trzy kanały, czyli słowa, nasz ton wypowiadany głosu i postawa ciała, to jest też pewna hierarchia przekazu. Innymi słowy, jeżeli mówimy komuś przepraszam, bardzo łatwo jest zaintonować, gdyby zanegować to słowo swoją intonacją. Przepraszam, nie? Czyli już nie ma przeproszenia w tym, tylko jest nawet jakaś pretensja. Nie? Nawet jeżeli intonujemy właściwie, to nasza postawa ciała może zanegować przekaz. Czyli jeżeli nasza postawa nie wyraża przeproszenia, odbiorca właśnie w taki sposób to odbiera, że najważniejsza jest postawa naszego ciała. Nie? Czyli ostatecznie odbiera postawę naszego ciała, później na końcu dopiero słowa. Więc to też warto w rozmowie uwzględnić, że tak my to intuicyjnie odbieramy.
No postawa ciała dochodzi to, jak czy patrzę na tą osobę, czy utrzymuję kontakt.
Wyraz twarzy.
Tak, wzrokowy, jaki mam właśnie wyraz twarzy, czy siedzę, no są psychologowie tutaj, wiecie, oceniają każdy gest, sposób założenia rąk i tak dalej, oceniają tutaj, jak człowiek się, czy się asekuruje, czy chce słuchać, czy nie. Ale rzeczywiście nawet sposób, czy siedzę bokiem, nie? Gdzieś tam daleko, czy siedzę trochę bliżej. Wszystko jakoś pokazuje i myślę, że to czujemy. Czy ta druga osoba jest zainteresowana rozmową, czy nie. Czy tylko czeka, żeby dobiegła końca.
Okay. Jeszcze mamy kilka, jeżeli chodzi o cel, porozumiewaj się, no to mamy informacje, motywacje, kontrolę i przekazywanie uczuć. Nie, tutaj to jest szerszym teorię dialogu. Wiecie, teoria dialogu, można studia skończyć z tego. My tutaj tak, krótko przechodzimy. Powiemy chyba więcej o... Bo to wydaje mi się, że to jest takie dosyć logiczne do zrozumienia, że można motywować, sprawdzać. No, najczęściej dzieci, ale czasami złożonka się sprawdza, gdzie byłeś. Tak. Dobrze, poziomy porozumiewania się. Myślę, że to jest ciekawsze. Najpierw idziemy od ogólności do szczególności. Pierwszy poziom, macie go chyba w notatnikach jakieś tam wpisane. Strefa sloganów. No, mamy tutaj banały napisane. Więc to jest taki poziom, w którym w zasadzie z każdym możemy nawiązać dialog, chociaż czasami nawet tego nie robimy, nie? Ale z każdym, no, to jest takie zwyczajowe powiedzenia typu dzień dobry, jak idzie, dobrze. No i za tym kryje się bardzo minimalna treść. Bardzo niewiele to o nas mówi. Najwyżej, że jesteśmy jakimś tam przeciętnie kulturalnym gościem, który na przykład mówi dzień dobry komuś znajomemu na ulicy.
No, dla niektórych osób już ten tutaj jest zakres komunikacji brak, ale myślę, że dla niektórych osób ten zakres komunikacji to już jest coś. Żeby powiedzieć dzień dobry drugiej osobie, to jest już wysiłek z ich strony. Nie wiem, czy znacie kogoś takiego. Że nawet takie przełamanie się to jest już jakiś tam element komunikacji. W zasadzie z każdym, mówimy tak, że z każdą osobą jesteśmy w stanie tak się porozumiewać. Czyli ilość osób, jak tu widzicie, z którymi możemy się porozumiewać na tym poziomie, jest bardzo szeroka. Trochę głębszy poziom już komunikacji, na którym nie porozumiewamy się z każdym człowiekiem, to jest wymiana opinii na temat, znaczy fakty. To, co dzieje się wokół nas, obserwacja faktów. Czy na przykład mówimy, ale leje dzisiaj, nie? Kiepska pogoda. To jest fakt. Obserwujemy pewien fakt i informujemy o tym, czyli to, co wiemy.
No tu już trochę więcej mówimy, dlatego że pewne fakty nas interesują, pewne nie. Jak się zapytam, no jak dzisiaj PO w sondażach, no nie, no to już to nie jest tylko fakt taki, który nic nie mówi, na przykład, o, dlaczego zdarzy to PO, dlaczego te fakty go interesują, a nie inne. Nie zapyta na przykład, jak tam Barcelona sobie radzi, czy tam jak tam Wisła Kraków, no za to można oberwać w Krakowie za takie fakty, więc ryzykowne. Więc, no ale więcej można powiedzieć, ilość osób się zawęża. Ciągle to jest mało ciekawy poziom komunikacji.
W sklepie na przykład możemy się na tym czasem się ze znajomym sprzedawcą, prawda, sąsiadem, w bloku, gdzieś tam obok, to porozumiewamy się na tym poziomie. Prawda, taki bezpieczny, to jest taki wciąż bezpieczny, nie dotyka gdzieś tam głębiej, wymieniamy po prostu fakty. Podrożało coś tam, prawda, mówią, że coś tam. Przekazujemy.
A wiele ciekawsze, szczególnie dla mężczyzn, to jest poziom opinii. Tutaj większość mężczyzn ma sporo do powiedzenia na ten temat. Kobiety też zresztą. No to jest taki poziom, który odpowiadasz na pytanie, co myślisz. I tutaj już mówisz więcej o sobie. Więc dlatego, że twoja ocena sytuacji przekazujesz innym i gdyby przez to możesz zostać ty sam oceniony.
Tak więc nie odważamy się już z każdym na tym etapie porozumiewać. Jest to naturalne. Niektórzy bardzo nie lubią, kiedy opinia jest podważona, tak? Czy kiedy ktoś kontruje opinię. To już jest taki poziom, że narażamy się, prawda, na jakiś odzew niekoniecznie pozytywny. Więc trudno się też dziwić, że wiele osób nie, wiecie, zatrzymuje się na poziomie faktów, taki najbezpieczniejszy. Poziom opinii już dotyka nas osobiście. I w zasadzie to na tym poziomie jakby większość ludzi potrafi się komunikować i uznaje, że ten etap jest już wystarczający. Czyli poziom opinii to jest koniec dla, no myślę, przeciętnie, tak, dla człowieka.
No i tutaj ważne jest też, żeby odróżniać opinię od faktów, dlatego że wielu ludzi, ja znam akurat, wiem, że szczególnie mężczyźni, mówiąc swoje opinie, twierdzą, że są to fakty. Lubią umocować swoje przekonania troszkę wyżej. No co? To jest też o tyle charakterystyczne, że wielu mężczyzn gdyby nie potrzebuje albo potrafi żyć bez komunikowania się na głębszym poziomie. Czyli to wiem, że w małżeństwach to rodzi często problemy, że tak naprawdę w miejscu, w którym dla kobiety, dla żony rozmowa się jeszcze nie zaczęła, dla mężczyzny już się skończyła. No to znaczy funkcjonują na innym poziomie, o wiele więcej satysfakcji i zadowolenia daje im to, że mogą wyrazić swoje opinie, ich opinie zostały wysłuchane, może docenione i to w zasadzie wystarczy do przeżycia. Natomiast następny poziom jest niezwykle życiodajny dla kobiet.
No to jest poziom uczuć i emocji. To o czym też ci z was, którzy widzieli Marka Gangora, to on mówi, że kiedy mężczyzna, pamiętacie, on zadaje pytanie, ale jak się z tym czułaś? I te wszystkie nagle te wszystkie punkty kobieta, znaczy mężczyzna zdobywa ile tam punktów u kobiety, bo dla niej to jest właśnie początek głębszej rozmowy. Ktoś się mną na tyle interesuje, że chce mnie zapytać, jak się czuję, jak się, co myślę, nie tylko co myślę, ale właśnie jak się czuję, jakie mam emocje. I to już jest naprawdę poziom głęboki, na którym rzadko się porozumiewamy z jakimiś przypadkowymi osobami. Chociaż, wiecie, jest tak, myślę, że tak, mamy obserwacje takie, że u nas, w naszym kręgu kulturowym, że tak powiem ogólnie, na pytanie, jak się czujesz, to lubimy odpowiadać
nie za pozytywnie,
nie pozytywnie. Tak jak się ktoś, rozumiemy, że ktoś się pyta, jak się czujesz, to zazwyczaj myślimy o tym, że w zasadzie nie najlepiej się czuję. Tak, i zaczynam myśleć o tych negatywnych rzeczach, których doświadczam. No kiepsko w pracy, kiepsko w zasadzie zdrowie tak nie za bardzo. Jak się na ulicy ktoś tam, nie wiem czy zwróciliście się na to pod sklepem gdzieś tam na przystanku, no co u ciebie, no kiepsko, tu zwolnienia w pracy, tam tu zmiany, tu jest ciężko, tam jest ciężko, że raczej rzadko opowiadamy, że dobrze, prawda, że no w zasadzie świetnie, dobrze się czuję, jestem szczęśliwy, spełniony, to jest takie dziwne, nie? Tak jakoś, ja takie wam opowiem doświadczenie, że ponieważ mieliśmy kontakt właśnie z osobami ze Stanów Zjednoczonych, z różnymi małżeństwami, parami, wykładowcami i zaobserwowaliśmy właśnie, że oni są tacy pozytywni, tacy bardzo optymistyczni. W sklepach na przykład, nie wiem czy ci z was, którzy byli, to sprzedawca pyta, jak się pani dzisiaj czuje? Z takim uśmiechem na twarzy, ja to byłam w ogóle w szoku. Nie, ale oni nie oczekują, że ja tu zacznę się opowiadać, jak ja tu się świetnie czuję.
Się, oni dziwnie zachowują, jak my zaczynamy mówić, to świetnie, dzisiaj to i to, ona, o co ci chodzi? Tak. Nie? Ja tylko zapytałam.
To jest takie grzecznościowe pytanie, ale jednak miłe, prawda? Jak się pani dzisiaj czuje, no dziękuję, dobrze. I pamiętam, że jak miałam takie przemyślenia, że dlaczego ja w zasadzie jak coś mówię, to rzeczywiście zaczęłam myśleć o sobie, że dużo rzeczy tak mi się od razu negatywnych nasuwa. Tu źle, tam coś nie tak, tu nie, jakieś niedobory, braki. Miałam takie postanowienie pewnego, po takim wiecie, myślałam o tym, myślałam, że nie chcę to zmienić. Nie chcę tak narzekać i tak ciągle czarno, wiecie, czarne chmury, jak to źle u nas. Będę myśleć, co mówię. Chcę to kontrolować w jakiś sposób. I pamiętam, że zadzwoniła do mnie w tym momencie moja przyjaciółka. Ja cały czas jeszcze miałam to w głowie, wiecie. Nie chcę narzekać. No i ona pytam, no co u ciebie? Znamy się jakiś czas i ja, wiecie, myślę, no zaczęłam wymieniać pozytywne rzeczy. I mówię tak, tu dobrze, tu fajnie, tu coś. I taka cisza w słuchawce zapadła. Cisza, nic nie mówi. I ja mówię, halo Gosia, jesteś tam? No tak, jestem. I po chwili ja mówię, Gosia, wszystko dobrze? Halo. Tak, jestem. I po chwili słyszę, no skoro u ciebie tak wszystko dobrze, No to chyba, to nie wiem, czy mamy o czym rozmawiać i ja wtedy, wiecie, zaczęłam się wycofywać. Nie, słuchaj, w zasadzie tu dzieją się różne też negatywne rzeczy. Jak wiecie, to po prostu zamknęło ją, zupełnie naszą rozmowę zablokowało i to było takie śmieszne, ale zdałam sobie sprawę, że jakoś lepiej reagujemy, jak jest negatywnie, prawda? Otwieramy się, współczujemy wtedy. No u mnie też nie najlepiej, wiesz, ja cię rozumiem. Ale nie wiem, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, że mamy, no ja dużo też myśleliśmy o tym w związku z naszym zaangażowaniem, że oczywiście rozmawiamy o trudnościach, o problemach, modlimy się o to, o różne trudne rzeczy, ale myślę, że powinniśmy też o tym, to zaraz powiemy o mówieniu i słuchaniu. Właśnie, że powinniśmy jednak też umieć wyrażać pozytywne uczucia, pozytywne opinie, nie tylko te negatywne.
Okej. Dobra, jest jeszcze jeden poziom, już taki naprawdę głęboki, naszych najgłębszych odczuć. Nazywaliśmy to poziomem otwartości, a w notatkach jest też tak nazwany, czy strefa intymności. To jest ta, w której naprawdę tylko bardzo zaufanym osobom chcę powiedzieć o naszych jakichś głębokich lękach, o naszych jakichś szczególnych przeżyciach, czy coś, co naprawdę jest na dnie naszego serca, coś, co w jakiś sposób kieruje naszymi zarówno uczuciami, jak i wszystkim, co jest wyżej tutaj. I no, mężczyźni szczególnie nie lubią mówić szczególnie. Wielu mężczyzn i w zasadzie każdy mężczyzna odczuwa jakiś tam lęk z różnych powodów, tak? Albo to jest lęk o pracę, albo lęk o przyszłość. To są pewne obawy, to nie muszą być jakieś takie chorobliwe, nie? Ale są pewne obawy. I o ile kobiety mają łatwość mówienia o tym, o tyle mężczyźni wolą o tym nie mówić, no bo zastanawiają się, co sobie pomyślą o mnie, że sobie nie radzę, że może powinienem być większym optymistą niż w rzeczywistości jestem. I różne takie przemyślenia powstrzymują nas, mężczyzn, przed tym, żeby się otwierać. Natomiast z drugiej strony musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że takie otwarcie, jeżeli mamy taką zaufaną osobę, jest niesamowicie uwalniające. Czyli jak gdyby można się pozbyć tego, co tam na dnie jakiegoś serca, jakiś kamień, który ciągnie w dół, można go wyrzucić. Naprawdę można się go pozbyć i to pozwoli no, wejść na trochę wyższy wymiar naszego dialogu, czy naszego bycia w ogóle.
Ponieważ dziękuję Magdzie za przypomnienie. Mamy do obiadu tylko 7 minut. I myślę, że ponieważ jeszcze o tym słuchaniu i mówieniu to są no, też ważne rzeczy, nie będziemy tego robić w tempie ekspresowym. Myślę, że...
Przerwiemy?
Tak, żebyśmy na spokojnie jeszcze przed obiadem...
Tak, nie, tak,